od pierwszego usłyszenia. Listopad rozpoczyna się ważnym świętem. Świętem zmarłych, zwanym Dniem Wszystkich Świętych. 1 listopada, połączony z następnym po nim liturgicznym dniem zadusznym, w doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. Te dwa dni to czas, kiedy tradycyjnie odwiedzamy cmentarze. Wspominamy tych, którzy odeszli, przynosimy dla nich kwiaty, zapalamy znicze. Cmentarze stają się wtedy miejscem spotkań ze zmarłymi. W czasie tych spotkań często rodzą się pytania, czasem wypowiedziane, czasem przemilczane. Czym jest śmierć? Co po niej? Znamy smutek, żal, rozdarcie, ale to emocje towarzyszące tym, którzy zostają. Co czeka nas samych? Jak jest po tej drugiej stronie? Życie wieczne? A może pustka i ciemność? Odwieczne pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Odpowiemy na nie, gdy sami przejdziemy na drugą stronę tęczy. Wkroczymy w smugę cienia. Życie to przestrzeganie, to postrzeganie kontrastów. Ciężko byłoby uznać jakiś smak za słodki, nie znając goryczy. Radość bez smutku też byłaby czymś zupełnie zwyczajnym. Bez odniesienia nie dostrzegamy wartości. Podobnie jest z życiem. Bez śmierci życia by nie było. Ze śmiercią staje się czymś wyjątkowym, mającym znaczenie. W biegu przez życie nie zastanawiamy się nad jego końcem. Żyjemy tak, jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć. Szybko, bez refleksji, bez uwagi i świadomości mijającego czasu. Dopiero śmierć kogoś bliskiego albo zagrożenie naszego życia zatrzymuje nas w tym biegu i na chwilę, dwie, zmusza do przemyśleń. Potem znów wszystko wraca do normy, czyli do gonitwy. Nie chcemy pamiętać, że faktura jest już wystawiona, tylko nie znamy jeszcze terminu płatności. Ponoć otarcie się o śmierć uczy pokory. Jeśli tak, to niestety na krótko. Zaczynamy szanować siebie? Nic podobnego. Żyjemy mądrzej? Nie. Jest dokładnie odwrotnie. Moje pierwsze rozmyślania nad tajemnicą śmierci pochodzą z czasów, gdy byłam nastolatką. W wielopokoleniowym domu moich kuzynów umarł nestor rodu. Czas się zatrzymał. Wskazówki wszystkich zegarów w domu ustawiono na tej godzinie. Ciało zmarłego do czasu pogrzebu leżało w domu. Nikt się go nie bał. Do ostatniej drogi trzeba było je przygotować, umyć, uczesać, ubrać, zamknąć oczy i położyć na nich pieniążek. W dzień schodzili się sąsiedzi, przynosili kwiaty, najczęściej lilie. Do dzisiaj pachną mi śmiercią. Modlitwy i żałobne śpiewy trwały całymi godzinami, a prowadzący co jakiś czas zmieniali się. Krzesła odwrócono do góry nogami, by błąkająca się po domu dusza nie mogła przysiąść, bo może zechciałaby zostać na dłużej. Wszystkie lustra były zasłonięte, by nie mogła się w nich przejrzeć. Ze śmiercią nikomu nie jest do twarzy. Wyprowadzenie zmarłego z domu także miało swój rytuał. Zanim zamknięto wieko trumny, wszyscy członkowie rodziny podchodzili kolejno, by przez chwilę podtrzymać splecione różańcem dłonie zmarłego. Na każdym progu opuszczano trumnę 3 razy, przy każdym odmawiając modlitwę wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie. Przed trumną, a nie za nią, szła rodzina, bo to ona odprowadzała zmarłego na cmentarz. Za trumną niesioną przez mężczyzn szli sąsiedzi i znajomi. Tak, to wtedy po raz pierwszy w życiu rozmyślałam o nieuchronnym końcu i pytaniu, co jest tam, po drugiej stronie. Inny rodzaj zadumy nad fenomenem śmierci przeżyłam wiele lat później nad grobem rosyjskiego pieśniarza, poety, aktora, barda i buntownika Władimira Wysockiego na Wagankowskiej kładbiści w Moskwie. Za życia wydano mu 0,5 wiersza. Dziś jego imię nosi tankowiec i planeta. W samej Moskwie ma 3 pomniki, kilkadziesiąt w całej Rosji, kilka w Polsce. Mówiono o nim sumienie narodu. W tamtych czasach piosenki Wysockiego śpiewał nasz rodzinny bard Jacek Kaczmarski. Teksty i wiersze tłumaczył Wojciech Młynarski, a kasety audio, bo wtedy jeszcze nie było CD, jak relikwie przekazywano tylko zaufanym i wtajemniczonym. Wieczory z piosenkami rosyjskiego barda zarówno w Rosji, jak i w Polsce odbywały się w prywatnych domach, bo sale koncertowe były dla nich niedostępne. Umarł mając zaledwie 42 lata, zniszczony wódką i narkotykami. Jego grób odwiedziłam w rok po jego śmierci. Tonął w kwiatach. Stały na nim nie tylko kosze róż, goździków i chryzantem, ale misy z jabłkami, butelki z winem i kilka gitar. Przy mogile odbywały się regularne koncerty. Zmieniali się artyści wykonujący pieśni Wysockiego. Zgromadzeń, które ponoć odbywały się tam codziennie od śmierci poety, pilnowała moskiewska milicja. Francuska policja do dziś dyskretnie strzeże niepozornego grobu Jima Morrisona na paryskiej nekropolii Père Lachaise. Od jego śmierci minęło 47 lat. Był Amerykaninem, ale spoczął w Paryżu. Cmentarz słynie z grobów gwiazd, piosenkarzy, pisarzy, aktorów, artystów, generalnie ważnych osobistości z całego świata. Jednak zdecydowanie najczęściej odwiedzany jest grób Jima Morrisona. Jest miejscem licznych pielgrzymek fanów, którzy składają swoisty hołd znanemu artyście. Kolejne pokolenie czci jego pamięć często w sposób nietypowy. Podpisują się na sąsiednim grobie mauzoleum. Zostawiają karteczki, liściki pod kamieniami. Sam grób wygląda dość obskurnie. Jest ogrodzony metalowym płotem i nie można dotknąć nagrobnej płyty. Te wszystkie utrudnienia to z powodu kilku prób samobójczych odnotowanych przez administrację paryskiej nekropolii. To śmierć przypomina o dorobku. Nadaje wartość obrazom, utworom, powieściom. Porusza czasem miliony, czasem zaledwie kilka osób. Piosenki Morrisona poruszają do dziś. Nadal poruszają miliony. Na tym samym cmentarzu w innej jego części jest grób Fryderyka Chopina, na którym zawsze, niezależnie od pory roku, stoją w wazonach wiązanki świeżych kwiatów. Mogiłę wielkiego kompozytora zdobią także biało-czerwone proporczyki i miniaturowe polskie flagi. Obecność przy grobie pianisty, gdzie na cokole bieleje marmurowa figura muzy Euterpe, pochylona nad złotą lirą, złamaną lirą, jest przeżyciem czysto metafizycznym. Do miejsca spoczynku Chopina pielgrzymują ludzie z całego świata. Za każdym razem jest to również dla mnie wyjątkowe spotkanie. Myślę, że dla innych także. Na cmentarzu Père Lachaise wśród wielu sław jest także urodzinny grób, w którym złożono ciało paryskiego wróbelka, czyli Edith Piaf. Uwielbiana za życia, uwielbiana po śmierci. Na jej pogrzeb przybyło ponad 40 tysięcy osób. Gdy odchodziła, miała 47 lat. Niczego nie żałuję, mówiła słabym głosikiem, wyniszczona chorobą w ramionach swojego ukochanego. Odwrotnie niż Agnieszka Osiecka, która u schyłku życia wyznała, że żałuje tego, iż nie była wystarczająco czuła dla tych, których kochała. Zawsze, kiedy jestem w Warszawie, odwiedzam Powązki. Jest tam jej grób. Zaglądam też na Saską Kępę, gdzie mieszkała, a teraz na jednym z deptaków gospodarze dzielnicy ustawili jej rzeźbę, która przedstawia siedzącą przy kawiarnianym stoliku poetkę z nogą na nodze, w spódnicy, w butach na obcasach, ze związanymi włosami, patrzącą wprost przed siebie. Na stoliku przed nią widać porozrzucane kartki z tekstami piosenek. Rzeźba stoi w kawiarni, gdzie każdy może przysiąść przy pomniku. Przesiadam się więc ja i piję kawę w jej towarzystwie. Nasze drogi nigdy nie skrzyżowały się. Nie miałam okazji z nią porozmawiać, ale mam w domu wszystkie jej książki. Jak każdy znam jej piosenki, bywałam w teatrach na jej sztukach. A przedstawiająca ją rzeźba autorstwa Dariusza i Teresy Kowalskich została odlana w moich rodzinnych Starachowicach. Wzruszam się, kiedy patrzę na pięknych ludzi, którzy już dawno nie żyją. Nie żyją, a jednak ciągle odrobinę są, napisała kiedyś Wisława Szymborska. Jej też już nie ma, ale zostały jej wiersze, jej poezja, która wzrusza, smuci albo rozśmiesza. A jeśli tak jest, to znaczy, że i Agnieszka, i Wisława, i Edith, i Władimir, i Jim, i Fryderyk nadal żyją w nas. A każde z nimi spotkanie jest wyjątkowe, niezależnie od pory roku, od kalendarza czy miejsca spotkania. Te spotkania, często cmentarne, są dowodem na to, że ci, co odchodzą, wciąż z nami są.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I żyją sobie obok nas.